O który to uczniów chodziło, żonie Zebedeusza? O dobrze nam znany, o świętego Jana i Jakuba właśnie większego. Czy można się dziwić matce o to, że miała jakąkolwiek prośbę, jakąś prośbę do Jezusa Chrystusa? W odniesieniu do swoich dzieci żadną miarą, naprawdę żadną miarą, nie można się dziwić żadnej matce i żadnemu ojcu, że mają swoje marzenia, swoje plany w stosunku do własnych dzieci. I podobnie również żonie Zebedeusza, Salome, jak już wiemy, nie można się dziwić temu, że wymarzyły się jej teki ministerialne dla swoich dwóch uczniów. Któż z was, nie wypada mi powiedzieć, któż z was nie widziałby własnych dzieci, mój Boże, na krakowskim przedmieściu w Pałacu Radziwiłł, albo w kancelarii prezesa Rady Ministrów, tudzież no właśnie na wielkich katedrach uniwersyteckich, akademickich, w stanowiskach dyrektorów. I gdyby można było, gdyby był jakiś sposób na archiwizowanie intencji modlitewnych tych takich właśnie, gdzie gdzieś bardzo, ale to bardzo cichutko zanoszony, to wiele z nich byłoby równoległymi intencjami właśnie do tej intencji matki synów Zebedeusza, Jana i Jakuba, która prosiła tylko i wyłącznie o jedno: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. I odpowiedź Pana Jezusa zdumiewająca, a jednocześnie nad wyraz prawdziwa: nie wiecie, o co prosić. Nie zdajecie sobie nawet sprawy, o co prosicie wówczas, kiedy prosicie o to, aby jeden zasiadł po prawej mojej stronie, a drugi po lewej mojej stronie. Nasze ludzkie doświadczenie Jezusa z Nazaretu to zmysłowe kończy się na wzgórzu Golgoty. I sądzę, że nikomu, nawet i z naszego grona, nie byłoby zbyt spieszno, żeby znaleźć się po prawej i lewej stronie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, chociaż adres byłby całkiem właściwy, dlatego że po jednej, po drugiej stronie Jezusa na wzgórzu Golgoty dwóch łotrów było zawieszonych. Ale na pytanie będący jednocześnie odpowiedzią ze strony Jezusa Chrystusa udzielono matce synów Zebedeusza: nie wiecie, o co prosicie. Trzeba widzieć i odczytywać w blasku tego, co Chrystus powiedział, o tym, co jest rzeczywistością po przekroczeniu granicy świata zmysłowego do czystego. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I rzeczywiście rzeczywistość wewnętrznej jedności Trójcy Przenajświętszej, która nigdy nie przestała być udziałem Jezusa Chrystusa w czasie tu, Jego obecności na ziemi. Jest z Nim obecny. Jezus z Nazaretu ma nieustannie świadomość tego, kim jest i gdzie jest. Że jest zawsze we wnętrzu swojego Ojca. Ja bardzo lubię Ewangelię według świętego Jana, bo tam można się autentycznie zachwycać, doświadczyć niejako wizji mistycznej, odczytując niektóre zdania, chociażby to jedno, kiedy Chrystus mówi, że ja nic nie czynię, czego nie widziałbym u Ojca. Ja niczego nie czynię sam od siebie, a wszystko, co czynię, wszystko, co mówię, mówię wówczas, kiedy zobaczę to pierwej u Ojca. Jak wielkie musi być zapatrzenie się Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, w Ojca, który jest w niebie. Jak głębokie musi być zasłuchanie się. On nikogo innego nie słyszy, tylko i wyłącznie słyszy Ojca. Patrzcie, jaka różnica jest między nami a Jezusem Chrystusem. Bo wystarczy, że my tylko i wyłącznie kucniemy do modlitwy i wszystko z nas zaczyna wyłazić i stanowi to taką barierę zakłócenia właśnie w trwaniu jedności na modlitwie z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Nie słyszymy Boga, bo nieustannie no właśnie nasze wspomnienia, nasza pamięć, nasza wyobraźnia zagłusza to, co mówi Bóg. Sądzę, że jest to doświadczeniem każdego z nas. Trudności w modlitwie właśnie spowodowane tym, że za bardzo my dochodzimy do głosu na modlitwie. Że nieustannie człowiek jest patrzony nie wzorem Jezusa Chrystusa w oblicze Ojca, który jest w niebie, tylko wpatrzeni jesteśmy w siebie. Przed Bogiem również podziwiamy tylko i wyłącznie samych siebie. Jest to skutek niestety tego, co nazywamy zniszczeniem natury ludzkiej poprzez grzech pierworodny. Gdyby ktoś nie do końca zdawał sobie sprawę, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o grzech pierworodny, no to właśnie jest to jeden z objawów tego, co nazywamy grzechem pierworodnym, któryśmy odziedziczyli po naszych praojcach od Adama i Ewy, licząc, że człowiek nie jest tak zapatrzony w Boga Ojca, jak zapatrzony jest Jego jednorodzony Syn, odwieczne Słowo Boga Ojca. Człowiek nie jest tak zasłuchany w Bogu, jak zasłuchany jest odwieczny Syn, jednorodzony Syn Boga Ojca, Jezus z Nazaretu, który dla nas właśnie stał się człowiekiem. Dzisiaj oddajemy cześć Bogu za życie, za wierność jednego z apostołów, jednego z tych dwóch, za których stawiała się matka synu Zebedeusza Salome, świętego Jakuba Większego, pierwszego męczennika z grona apostołów, patrona pielgrzymów. Dlaczego? Przecież, no chociaż w świecie żydowskim pielgrzymowanie do Miasta Świętego było swoistą, stałą praktyką religijną, ale dlatego święty Jakub później w średniowiecznym kościele został pobrany za patrona pielgrzymów i jednocześnie jego relikwie, zgodnie z tradycją przebywające w Santiago de Compostela, stały się właśnie celem pielgrzymowania chrześcijańskiego świata, Europy. No właśnie dlatego, że jego jako pierwszego z grona apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa udało się skutecznie dojść do celu. Czyli nie zgubić jedności między Nim a Bogiem w Trójcy Świętej jedynym, nawet w obliczu śmierci i wcześniejszych prześladowań. Dlatego jest patronem, bo Jemu jako pierwszemu z grona apostołów udało się dojść do celu, czyli wytrwać w komunii z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym. Prośmy go zatem nie tylko dzisiaj, nie tylko raz w roku, ale codziennie, aby również i nam udało się dojść do celu, o którym Pan Jezus mówi, powtórzę raz jeszcze, ani oko nie słyszało, ani oko nie widziało, przepraszam, oko jest do patrzenia, nie do słuchania, ani oko, tak Pani Radzynko? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, zrozumieć, co Bóg przygotował tym,